godzinie 6 na antenie Radia Lublin, czas na program Busola, Dorota Homa. Witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu nie zabraknie tematu koronawirusa, a więc też tego, co wiąże się ze stanem wprowadzonym w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego. No i pojawiły się też komunikaty, apele o to, abyśmy byli odpowiedzialni i o tej odpowiedzialności na pewno też będę chciała Państwu powiedzieć. Przypominam jednocześnie, że jest i obowiązuje dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w mszy świętej, a jednocześnie jest apel, a także nakaz o wydarzeniach, w których brać może udział maksymalnie 50 osób. O tym dziś na pewno będę chciała już za chwilę Państwu opowiedzieć nieco więcej. Większość inicjatyw, które gromadziły więcej niż 50 osób, zostało odwołane. Chociażby ekstremalna droga krzyżowa, która miała odbyć się w Lublinie z 20 na 21 dzień marca. Ta ekstremalna droga oficjalnie jest odłożona, a raczej odwołana, bo zapewne przed świętami nie będzie możliwości jej zorganizowania, więc jest odwołana. Odwołana została także droga krzyżowa na Majdanku, organizowana przez młodych tuż przed Niedzielą Palmową. Tego wydarzenia również nie będzie, jak zapewne też kolejnych, w których wziąć udział może więcej niż 50 osób. Takie są zalecenia rządu i do tych zaleceń także przyłączają się biskupi. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w piątek wieczorem wydał taki komunikat, w którym także zachęca wiernych do stosowania się do tych wytycznych, o których mówi rząd. Te tematy już za chwilę będziemy poruszać na naszej antenie. Będę chciała Państwu także wyjaśnić, czym na przykład jest przyjmowanie duchowe komunii. Jest taka możliwość, na czym ona polega, jakie warunki muszą być spełnione, to te kwestie poruszymy za kilka minut na naszej antenie w programie Busola. Będę Państwu chciała także powiedzieć o inicjatywie, którą realizować można w domu. Nie trzeba wychodzić na zewnątrz, można przyłączyć się do Banku Wielkopostnego, przebywając właśnie w swoim mieszkaniu. W jaki sposób to działa, to Państwu będę przypominać, bo przypominam przecież, że działa wirtualny oddział Banku Wielkopostnego i tam nadal można składać intencje, można też omadlać te intencje, nawet należy, można zaciągać kredyt. Jak to działa, to przypomnę do godziny 7. Na początek naszego dzisiejszego spotkania komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca, które to ograniczały liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Proszę też kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20:30 bez udziału wiernych odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy nimi się opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia, napisał w komunikacie arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Paweł Rytle-Adrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Rada Stała rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. W specjalnym zarządzeniu Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że prewencyjne środki ostrożności zostały podjęte w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa. Biskupi zaznaczają, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej mszy świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszą jednocześnie, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. W zarządzeniu jest również zachęta do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Rada Stała Episkopatu wprowadza również zasady mające obowiązywać do 29 marca w czasie sprawowania liturgii w kościołach. I tak, kapłani i szafarze, którzy udzielają Komunii Świętej, powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła, pisze w zarządzeniu biskupi z Rady Stałej, że te przepisy przewidują również przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk. Cześć krzyżowi należy oddawać bez kontaktu bezpośredniego, czyli przez przyklęknięcie lub głęboki skłon. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Na kratkach konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. W tym czasie rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Jednocześnie księża biskupi piszą, że w tym czasie zawieszają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafię. Proszą środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycję rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu. Sprawy zaś rekolekcji dla grup dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów, głosi komunikat. Kościół od 2000 lat służy osobom chorym i potrzebującym nawet w czasie epidemii, nie rezygnując ze sprawowania sakramentów świętych i głoszenia Ewangelii. Księża biskupi napisali, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha. Dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. W związku z tym księża biskupi zachęcają wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą osobistą modlitwę. Polecają duszpasterzom, aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu. Księża biskupi piszą również o tym, aby przy zachowaniu należytych zasad higieny kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. A przede wszystkim księża biskupi proszą bieżących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, także o pokój serca, łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecają wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Zachęcają do modlitwy o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii, proszą księża biskupi. Zachęcają, aby zgodnie z tradycją Kościoła śpiewać w kościołach suplikację Święty Boże, Święty Mocny.
Ten komunikat obowiązuje także na terenie archidiecezji lubelskiej, te rozporządzenia z tego komunikatu oczywiście. Na terenie naszej diecezji obowiązuje także dyspensa od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. Taki dekret o udzieleniu dyspensy wydał arcybiskup Stanisław Budzik. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Kościoła oraz obowiązkiem każdego katolika, czytamy w słowach, które kieruje do nas arcybiskup Stanisław Budzik. Są jednak sytuacje, dla których nieobecność na mszy świętej w niedzielę i święta nakazana jest usprawiedliwiona. Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i uwzględniając zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca bieżącego roku. Co w praktyce oznaczają te słowa, to o tym dekrecie opowie teraz ksiądz Mirosław Ładniak, proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Lublinie.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej następującym wiernym. Po pierwsze, osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, więc kaszel, katar, podwyższona temperatura, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, jak również osobom, które czują obawy przed zarażeniem. Co to oznacza? Że nieobecność na mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy do tego, aby trwać na modlitwie, a ci, którzy mogą, mają możliwości, żeby jednak brali udział w Eucharystii, bo jak poczytałem w historii Kościoła, to przy największych zarazach czy kataklizmach lud wierny gdzie się gromadził? No właśnie w świątyniach, na kolanach, śpiewając suplikacje Święty Boże, Święty Mocny. My w naszych kościołach już od kilku dni śpiewamy tę suplikację, bo to tylko właśnie w Bogu możemy szukać naszej nadziei, oczywiście zachowując wszelkie zasady higieny i obostrzenia, które są narzucone przez służby państwowe, bo to jest bardzo istotne. Ale żebyśmy w tym wszystkim nie zapomnieli o Panu Bogu, bo takie mam wrażenie, jakbyśmy nagle chcieli sami sobie poradzić z tym, omijając Pana Boga. To jest jedno. Zachęcam do tego, by w najbliższym czasie w kościołach przestrzegać następujących zasad. Po pierwsze, w parafii na przykład świętego Andrzeja Boboli włączamy nagłośnienie zewnętrzne po to, żeby wierni, którzy mają jednak obawy przed wejściem do kościoła, bo to jest jednak obiekt zamknięty, mogły brać udział we mszy świętej na zewnątrz. U nas kapłani i szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii będą dokładnie mieć ręce i kierować się oczywiście zasadami higieny, dezynfekując ręce odpowiednimi preparatami. Przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz również bardzo gorąco zachęcam. W jaki sposób? Jedną dłoń wyciągamy, aby kapłan nam położył Najświętszy Sakrament na naszej dłoni, a drugą dłonią bierzemy hostię i wkładamy ją do ust. Mniej więcej tak wygląda zasada przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Na pewno nie można wziąć Komunii Świętej na rękę i nagle gdzieś tam odejść daleko. Należy natychmiast tę Komunię Świętą przyjąć w momencie, kiedy kapłan położy nam ją na naszej dłoni. Zachęcam, by znak pokoju należy również przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk. Chodzi jednak o ograniczenie tych kontaktów, tak samo jak cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon bez kontaktu bezpośredniego. Tak samo jak episkopat zachęca, by powstrzymać się od oddawania czci relikwią poprzez pocałunek lub dotknięcie. Wszystko jest po to, aby ograniczyć rozpowszechnianie się koronawirusa, a jednocześnie, żeby w tym wszystkim nie stracić głowy, że ta nasza duchowość też jest bardzo ważna, potrzebna, wręcz powiedziałbym fundamentalna. Dlatego zachęcam wszystkich tych, którzy nie będą mogli być w kościele, a będą słuchać mszy świętej przez transmisję telewizyjną, internetową. U nas w kościele świętego Andrzeja w Oboli każda msza święta jest transmitowana przez internet, czy transmisję radiową, aby przyjmowali komunię duchową. Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, czy może lepiej wejście w takie zjednoczenie, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego ciała i krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Przypominam, że w ciągu wieków komunia duchowa była bardzo rozpowszechniona przez różnych świętych. Gdzieś w naszych czasach jakoś zupełnie ona odeszła w zapomnienie. To jest ten czas, w którym na nowo ją odkrywamy i ona wraca do praktyk religijnych. Jak przyjmujemy komunię duchową? Zasadniczo komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem, tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię. Praktyka ta zakłada więc na wstępie miłość do Jezusa i pragnienie bycia z Nim w jedności, wiarę w Jego realną obecność w Eucharystii, świadomość, przynajmniej ogólną, jak wielkim jest ona darem i w związku z tym gorące pragnienie jej przyjęcia. Nie chodzi tu jednak o wygenerowanie w sobie jakichś płomiennych uczuć czy emocji. Mogą się one pojawić i nie należy nimi gardzić, ale wcale nie muszą się pojawiać. Jest to też akt rozumu, wiary i woli. Sam sposób przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę krótkiej modlitwy, czy wręcz aktu strzelistego. Na przykład wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię, żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały. Nie pozwól mi nigdy się odłączyć od Ciebie. Można jeszcze krócej. Chodzi o to, żeby to pragnienie serca było bardzo mocno wzbudzone, że ja w ten sposób łączę się z Jezusem. Oczywiście może być odpowiednia forma, może być odpowiedni cały anturaż zewnętrzny, ale to już zależy od osobistej pobożności danej osoby. Gdyby szczegółowo chciał doczytać jeszcze na temat komunii duchowej, to na stronie bobola.pl jest również dokładnie opisane to zagadnienie.
A ja przypominam, że dziś w wielu kościołach będą dostępne transmisje, czy to audio, czy audio i wideo. Na przykład taka transmisja audio będzie miała miejsce w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy na Lubelskim Czechowie. Natomiast z kościoła pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli można będzie oglądać, uczestniczyć we mszy, która transmitowana będzie na żywo w internecie na stronie bobola.pl. Wiele parafii właśnie na taki ruch się decyduje. Także msze święte z archikatedry lubelskiej można zobaczyć, można w nich uczestniczyć na żywo. Jeżeli chodzi o transmisję mszy świętej telewizyjną, to o godzinie 10 transmitować będzie telewizja lubelska, więc TVP 3 Lublin, mszę świętą o godzinie 10 z parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Lublinie. To godzina 10. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle o stacje telewizyjne, które transmitować będą mszę święte, to już już Państwu mówię, od godzin porannych tak naprawdę będzie można uczestniczyć we mszach świętych. O godzinie 7 w telewizyjnej jedynce, telewizja Trwam 9.30, TVP1 także o 11 transmitować będzie mszę świętą, telewizja Polonia o 13, Anioł Pański tradycyjnie o godzinie 12, no i przypominam 10 TVP3 Lublin, także transmisja mszy świętej tu z naszego kościoła w Lublinie, kościoła pod wezwaniem świętej rodziny. W Polskim Radiu program pierwszy transmitować mszę świętą będzie o 9, a na przykład Katolickie Radio Podlasie o godzinie 10. Takie są informacje, które także znaleźć można w internecie. Mówiłam Państwu o tym, że wiele wydarzeń, które organizowane miały być w najbliższym czasie, zostaje odwołane. Wśród nich ekstremalna droga krzyżowa, także droga krzyżowa po Majdanku. Także Caritas wystosowała komunikat do osób, które korzystają z pomocy. Została zawieszona działalność świetlicy środowiskowej prowadzonej w siedzibie Caritas oraz w centrum charytatywnym w Krasnymstawie. Tutaj apel o powstrzymanie się od osobistych wizyt także w siedzibie Caritas. No i anielski kiermasz charytatywny również jest nieczynny do odwołania. Wszystko oczywiście w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa. Ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych prowadzony w lubelskiej Caritas funkcjonuje bez zmian, z zastrzeżeniem, że osoby nietrzeźwe oraz wykazujące objawy infekcji nie będą przyjmowane. W tym celu będą poddawane badaniu chociażby temperatury ciała. To są informacje, które znaleźć można na stronach lubelskiej Caritas. Jednocześnie tutaj pojawia się apel, o którym też chciałam Państwu przypomnieć, bo mówiliśmy na antenie Radia Lublin o tych inicjatywach. Inicjatywach, które mają pomóc osobom starszym, bo przecież osoby starsze znajdują się w tej grupie, która jest najbardziej narażona na koronawirusa, a tak naprawdę ten wirus wywołuje najpoważniejsze skutki osób starszych, czy też osób przewlekle chorych. Stąd też prośba do wszystkich osób powyżej 18 roku życia, aby włączyły się w akcję niesienia pomocy seniorom, swoim sąsiadom na przykład, polegającą chociażby na robieniu zakupów. Pamiętajmy, że często nie mogą te osoby liczyć na pomoc najbliższych, a każde wyjście z domu staje się dla nich dużym zagrożeniem dla zdrowia. Pojawiły się w sieci takie kartki specjalne, ogłoszenia, gdzie można zachęcić osoby starsze do tego, aby wybrały na przykład na domofonie numer mieszkania i zadzwoniły i poprosiły o zrobienie zakupów, czy też można zostawić swój numer telefonu, czy też najprościej zapukać do drzwi, zapytać się sąsiada, sąsiadkę o to, czy na pewno wszystko ma i czy czegoś jej nie brakuje. Warto w tych dniach o tych osobach pamiętać, trzeba o nich zadbać, a wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Teraz w Busoli chciałam Państwu przypomnieć ideę Banku Wielkopostnego. Ta idea powraca po kilku latach. Ten bank oczywiście to forma takiego zaciągania kredytu, ale też zostawiania pewnych tutaj swoich darowizn. Wszystko po to, aby pomagać sobie i pomagać także innym. O idei Banku Wielkopostnego mówię dlatego, że to jest ta akcja, która może być także prowadzona na co dzień w domu. Podczas tych dni wolnych od chodzenia do szkoły, czy też na uczelnię można zajrzeć do wirtualnego Banku Wielkopostnego. Taki powstał i taki działa w parafii świętego Andrzeja Boboli. No i dzięki temu także można się przyłączyć do tej akcji wielkopostnej. Można zaciągnąć kredyt, można się modlić, a nawet trzeba w intencji kogoś. O szczegółach ksiądz Mirek Łatniak.
Czym jest w ogóle Bank Wielkopostny? Bank Wielkopostny to duchowa wymiana dóbr. Kapitał stanowią tutaj zdeklarowane ofiary, a więc modlitwa, wrzeczenia, nasze dobre uczynki. I jako udziałowcy podejmujemy na czas Wielkiego Postu te nasze postanowienia. Składamy je w tym naszym banku. Z duchowego dobra tych postanowień korzystają z kolei ci, którzy zaciągają w banku kredyt miłości. A więc proszą o modlitwę w intencjach, które są dla nich ważne, potrzebne, które dotyczą zdrowia, ważnych spraw rodzinnych, czy też takich kwestii chociażby szkolnych. Wszystko to, co jest dla nas problemem i trudną sprawą, możemy omadlać, uruchamiając cały Bank Wielkopostny w intencjach, które my tam deponujemy. A więc lokatą w banku może być na przykład pomoc starszym czy chorym osobom, powstrzymanie się od picia alkoholu, czy palenia papierosów, czy na przykład więcej modlitwy, czy czytanie Pisma Świętego. Chodzi o to, żeby też Bank Wielkopostny umiał uwrażliwić nas na potrzeby drugiego człowieka. W tym wszystkim chodzi nam o to też, żeby ukazać sens i znaczenie wyrzeczenia oraz moc modlitwy. Ja ze swojego doświadczenia nie mam wątpliwości, że modlitwa poparta wielkim wyrzeczeniem, pracą nad sobą, ma naprawdę niesamowitą siłę i moc. A więc zachęcam do tego, byśmy wspólnie razem tworzyli to dzieło Banku Wielkopostnego. Każdy, kto wstępuje do banku, ma jedno zobowiązanie, żeby codziennie dowolną modlitwą modlić się w intencjach, a więc i lokatach, i kredytach, które są zdeponowane w naszym banku. W ten sposób non-stop to nasze duchowe dobro pomnaża się dzięki tym modlitwom, a ponieważ gwarancją tego banku jest Chrystus, wiadomo, że ten bank nigdy nie splajtuje. Zachęcam do tego, by zakładać oddziały rodzinne. Od strony bobola.pl są specjalne deklaracje.
W Busoli czas teraz na słowa Ewangelii. Te słowa przypomni Tomasz Najda, natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział przy źródle. Było to około godziny 6:00. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywność. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym dała ci się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię? I on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że prawdziwie jest Zbawicielem świata.
W upalne dni wszelkie prace wykonuje się rano lub wieczorem. A kobieta kananejska przychodzi czerpać wodę w samo południe, jakby na siłę unikała ludzi. Z dialogu z Jezusem dowiadujemy się, że miała 5 mężów, a aktualny partner to nie jest mąż. Więc możemy sobie wyobrazić, co opinia publiczna mówiła o owej kobiecie. I dzisiaj Jezus po raz kolejny łamie schematy społeczne, pewne nasze uwrażliwienia, pewne nasze pokładane relacje. Myślę, że tak jest najlepiej i nic innego nie może w ogóle się odbyć. Tylko te schematy społeczne, te nasze różne społeczne ustalenia jakże łatwo mogą wykluczyć człowieka. Rozmowa z Samarytanką, cudzoziemką, która była wyznawczynią pogańskich bożków, a na domiar kobietą o wątpliwej reputacji, no myślę, że dziś wielu wierzących by się naprawdę zgorszyło. I nawet gdyby były najlepsze intencje, to wielu by w
komentarzach w internecie posponowało Jezusa jak tylko by mogło. No więc to jest pierwszy moment, nad którym warto czasami dokonać refleksji, kiedy tak wielu ludzi pisze takie niesamowicie przykre różne opinie o drugim człowieku. Ale zwróćmy uwagę, co się dzieje z tą kobietą po spotkaniu z Mesjaszem, po dialogu, w którym widać, jak Jezus przenika serce Samarytanki. Najpierw prosząc ją o pomoc, co już było czymś nieprawdopodobnym, aż po uświadomienie jej, że teraz wszyscy będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Kobieta, zwróćcie uwagę, niejako na nowo przyjmuje własną, jakże trudną historię. Spotkanie z Jezusem otwiera kobietę na tę trudną prawdę o sobie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że uwalnia ją od lęku o siebie. Spotkała się z prawdziwą miłością. Uwierzyła miłości. Ktoś ją dotknął miłością. Bo Jezus jej nie przekreślił, nie potępił, ale dał jej nadzieję. Jak wielu ludzi dziś potrzebuje odnowienia w sobie tej nadziei, która jakże często obumiera w wyniku no właśnie tych skomplikowanych historii życia. I to właśnie dziś Jezus każdemu zagubionemu, z poplątanymi drogami swojego życia, mówi jak do tej Samarytanki. Ja jestem Mesjaszem, który mówi z tobą, ale który podkreślił, który mówi z tobą. Dopóki nie będziemy przy Jezusie, on nie będzie mógł z nami rozmawiać. Bóg chce się objawić każdemu człowiekowi. Potrzebuje jego obecności i otwartości serca. Tak jak to nam ukazał dzisiaj w spotkaniu z tą kobietą kananejską, prosząc ją o wodę. Kobieta po spotkaniu Jezusa, mimo że do tej pory unikała sąsiadów i znajomych, biegnie do miasteczka, aby z radością opowiedzieć, że spotkała Mesjasza. Biegnie z radością do tych, których przed chwilą unikała, się krępowała. A gdyby Jezus zachował poprawność społeczną i zlekceważył tę kobietę,